Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Żywień, Nowoczesna. Dzień dobry, witam bardzo
serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak pod koniec tygodnia sobie porozmawiamy.
Bardzo mi miło.
Ale zbyt wiele się nie wydarzyło w tym tygodniu, chociaż wczoraj Platforma zrobiła pewnie niektórym niespodziankę, chociaż można było się tego spodziewać. Wczoraj członkowie Platformy oficjalnie ogłosili, że zerwali, jeśli można tak powiedzieć, a może ładniej, bo oni też używali ładnych słów, zakończyli porozumienie, które mieli z Klubem Radnych Zielone Razem i z prezydentem Januszem Kubickim, dotyczące oczywiście tego, jak funkcjonowała ewentualna koalicja podczas tej kadencji. Panowie radni i pan senator Sługocki mówią, że dla czystości sytuacji za moment rozpocznie się kampania wyborcza, każdy będzie miał jakąś swoją wizję, niekoniecznie podobną, jeśli chodzi o miasto. Mówią, co było, ok, zakończone i w tej chwili formalnie tego porozumienia nie ma. Spodziewał się pan, że tak będzie?
Tak, ja myślę, że wszyscy się tego spodziewali, ponieważ w poprzedniej kadencji, to znaczy przed poprzednimi wyborami, Platforma Obywatelska przyjęła taką strategię, że nie wystawia kandydata na prezydenta, nie wystawiła.
I wtedy zawarli porozumienie programowe.
Porozumienie programowe. W tym momencie, kiedy wystawia kandydaturę na prezydenta miasta, kiedy już zawarła porozumienie z Nowoczesną jako z partnerem koalicyjnym,
no byłoby trudno, to niepoważne.
Byłoby to niepoważne. No można było po prostu nic nie robić, jakoś by się to rozeszło po kościach, nie byłoby, no, po prostu ono by nie było, że tak powiem, konsumowane.
Znaczy powiem panu, że gdyby panowie z Platformy nie obwieścili tego wszem i wobec, a po prostu załatwiliby to na zasadzie rozmów gabinetowych, to też nic wielkiego by się nie stało. Natomiast myślę, że to był akurat ukłon w stronę mieszkańców. Mówią, co było, wszystko w porządku. Udało nam się wiele wspólnie zrobić. Części rzeczy się nie udało. Natomiast teraz idziemy swoją drogą i sytuacja
tak,
mamy bardzo klarowną.
Ja myślę, że dla czystości sytuacji to zrobiono i bardzo dobrze, że tak się stało. Myślę, że bardzo elegancko to było zrobione. Podziękowano panu prezydentowi za współpracę. Poprzednio jeszcze głosowali radni Platformy
za absolutorium.
I uważam, że jeżeli jakieś koalicje się kończą, to powinny się kończyć w taki sposób wzorcowy.
Dokładnie,
tak to powinno wyglądać.
No i tak też tłumaczyli to panowie radni i pan senator, mówiąc też, że nie postawili prezydenta w takiej sytuacji, że dowiaduje się o tym z mediów, na przykład, bo rozmowy odbyli odpowiednio wcześniej, porozmawiali z prezydentem, rozstali się w dobrych nastrojach i każdy idzie w swoją
drogę. Tak to było i tak to powinno być i myślę, że każda koalicja powinna się tak kończyć, jeżeli się kończyć musi.
A, bo mamy w historii takie koalicje, tak, które kończyły się bardzo fatalnie, czyli mówiąc o takich, które rozbijały ugrupowania polityczne ze względu na to, kto był silniejszy.
Tak, wie pan, w ogóle w Polsce jest bardzo niska kultura polityczna. Ja przez wiele lat funkcjonowałem w Skandynawii, znaczy konkretnie w Danii i tam coś takiego, jak właśnie w Polsce często się zdarza, że te koalicje się kłócą, że opozycja uważa, że musi głosować przeciwko koalicji, dlatego że jeżeli jest opozycją, no to po prostu
dla zasady
jej dziejowa rola. Tak nie jest. W Skandynawii funkcjonują rządy mniejszościowe przez dziesiątki lat i nic się nie dzieje. Dodam więcej, że jeżeli partia opozycyjna głosuje przeciwko jakiemuś ewidentnie dobremu projektowi, to po prostu traci głosy wyborców, bo ludzie po prostu są wyrobieni politycznie i to na szczeblu takim centralnym i na szczeblu lokalnym po prostu wiedzą, że jak coś jest potrzebne, to oni to czują i nie odbierają dobrze głosowania
przeciwko. W Polsce zawsze możemy tłumaczyć to tym, że ta nasza demokracja ma dopiero tyle lat, ile ma.
Ale to w historii było podobnie, pan, jak się patrzy na te sejmiki szlacheckie i tak dalej.
Oczywiście, że tak. My od zawsze się kłóciliśmy gdzieś ze sobą. Zresztą pan wspomniał o Danii. Wystarczy spojrzeć na to, jak rządzą Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi. Oni też mają koalicję przecież od wielu lat. Teraz z trudem trochę zmontowaną po ostatnich wyborach, aczkolwiek jest ta koalicja i funkcjonuje. No w Polsce, przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie tego.
Nie, to ja sobie też tego nie wyobrażam. Ja bym sobie bardzo życzył, żebyśmy dorośli do tego, żeby móc stworzyć koalicję od prawa do lewa, bo są pewne sprawy priorytetowe dla kraju czy dla miasta i one są bezdyskusyjne. I liczę na to, że jakby
nie,
będziemy...
W mieście też tak się dzieje. No, nie trzeba daleko szukać. Nie tak dawno na sesji radni głosowali o darmowych biletach dla uczniów szkół podstawowych i średnich. I tutaj też nikt nie był przeciwny temu rozwiązaniu. Więcej mówiło się o tym, że być może trzeba zacząć zastanawiać się nad tym, aby rozszerzyć jeszcze tą możliwość. Chociaż tak na dobrą sprawę nikt nie jest w stanie jeszcze tego od A do Z przeliczyć. To wszystko zostanie przeliczone w momencie, kiedy uruchomimy ten tabor elektryczny. Zobaczymy, jak wyglądają oszczędności. Natomiast pewnym jest to, że uczniowie nie będą płacić, a istnieje prawdopodobieństwo, że być może kolejne grupy będą do tego dołączać, bo naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego będą mieli przeprowadzić stosowne badania, wyliczenia, kalkulacje. Zobaczymy.
Tak, natomiast jeżeli chodzi o głosowania tego typu, kiedy się ludziom coś daje, bardzo mało opcji powie, nawet jeżeli tak uważa, że jestem przeciw, dlatego że już gdzieś tam z tyłu głowy jest kalkulacja, no a może nam się to nie
opłaci. Zwłaszcza przed wyborami.
Prawda? Przed wyborami szczególnie. Także znaczy ja nie podejrzewam, że to było dlatego tak głosowane, ale to jest jakby taki mechanizm, że przy głosowaniach dających coś ludziom, to rzadko się zdarza, że no, wie pan, nawet biorąc pod uwagę teraz sytuację w skali makro, 500+, prawda, no w tej chwili
szalonym byłby ten polityk, który
tak,
powiedziałby
szalony,
zabrać.
Który byłby zabrać. I to nie chodzi o to, co się myśli, bo część ugrupowań ma inną wizję tego samego celu, prawda? Tylko no, nikt w tej chwili nie powie, że jest przeciwko. Natomiast to, żeby to zmodyfikować i postawić na właściwe tory, myślę, że dobrze by było to zrobić.
Ale powiem panu, jak już jesteśmy, to nic się nie stało wielkiego, bo pomyślałem sobie 500+ i zaraz program Dobry Start, czyli ta wyprawka szkolna dla uczniów, 300 zł dla każdego dzieciaka uczącego się. I powiem szczerze, że to też jest forma daniny pewnego rodzaju, jeśli chodzi o podatników, na pewno, a z drugiej strony uczniowie to otrzymują, ale spotkałem się z wieloma takimi głosami, gdzie ludzie mówią wprost, ja nie chcę tych 300 zł. Państwa na to nie stać.
To jest bardzo odważna decyzja, jeżeli ktoś tak powie, jeżeli tego rzeczywiście nie weźmie, prawda, bo wiadomo, że ten ruch był ruchem przedwyborczym. To będzie krótko przed wyborami, no a szczególnie przed rokiem szkolnym, przed rozpoczęciem roku szkolnego. I niestety w polskim społeczeństwie ciągle jeszcze jest takie widzenie sprawy, że jak dają, to trzeba brać i nie patrzy się na to, że zadłużamy dalej państwo, bo zadłużanie państwa, jeżeli jest konieczne, to jeżeli z tego wynikają potem konsekwencje w postaci jakichś inwestycji, wzrostu PKB, to jest okej. Okay. Natomiast no, pan premier Morawiecki powiedział na zamkniętym spotkaniu PiSu, mówmy, jesteśmy tu we własnym gronie, mówmy sobie szczerze, zadłużamy państwo i to nie jest prorozwojowe, powinniśmy iść w innym kierunku. Także no, to niestety jest populizm, czysty populizm po to, żeby wygrać wybory.
Wie pan, zazwyczaj przeciętny mieszkaniec się nie zastanawia nad tym, ile wynosi dług publiczny.
Ale ja się to nie dziwię absolutnie.
A nawet jeśli poda mu się tą kwotę, to ona jest tak niewyobrażalna, że to trudno sobie przełożyć na jakieś dobre materialne, gdyby ktoś chciał, nie wiem, powiedzieć, że za to kupię sobie 5 samochodów. No nie, no to są takie kwoty.
Tak, to są zbyt duże kwoty. Tylko...
A poza tym mamy takie przeświadczenie, że co tam jakiś dług państwo ma, ale to nie ja. Tak?
Tak, a jak się zadłuża, to zadłuża się państwo, nie ja, i się cały czas nie bierze pod uwagę tego, że państwo nie ma własnych pieniędzy. Państwo ma pieniądze tych ludzi, którym to pieniądze później daje. Jednym zabierze, drugim da, zmieni pewne akcenty, ale biorąc pod uwagę, że cały czas państwo się zadłuża, bo partia rządząca się chwali, że teraz jest zupełnie inaczej, idziemy w innym kierunku, cały czas nikt nie zadłużył w tak krótkim czasie państwa tak bardzo, jak partia rządząca.
To wróćmy do MZK. Tak. Myśli pan, że stać byłoby Zieloną Górę na darmową komunikację dla wszystkich?
Wie pan co, no przede wszystkim to trzeba było dokładnie policzyć.
Oczywiście,
tak?
No.
Natomiast ja powiem w ten sposób. Na pewno byłoby to bardzo drogie, prawda?
Absolutnie.
Miasto będzie się ciągle jeszcze zadłużało. Odejdą pieniądze unijne już dosyć w sumie niedługo i trzeba jednak będzie każdą złotówkę obliczać, obracać na dwie strony. Ja powiem coś, co ja zaproponowałem, a co się odbiło takim sobie echem w mieście i na co władze miasta, mimo zaproszenia na spotkanie, po prostu jakby pominęły to milczeniem, to jest projekt Odkorkować Miasto, który za cenę jednego miejsca na parkingu podziemnym pozwoli jakby zmniejszyć ruch w centrum miasta w taki sposób, że załóżmy 15 tysięcy osób może być przywiezionych
tysiącami
samochodami,
w tym radnymi. Mówią, że to się nie uda, że to się po prostu nie uda.
Wie pan co, wyjdźmy ze spodni niebieskich Smurfa Marudy, bo można mówić, to się nie uda, bo my wiemy lepiej. Na podstawie czego pan to mówi?
Nie, to nie ja powiedziałem. No ja cytuję panu głosy innych osób, które mówią, że nie uda to się z bardzo prostej przyczyny. Rzadko zdarza się tak, że z danej lokalizacji w mieście czy pod miastem jeździmy dokładnie w to samo miejsce. Oczywiście w przypadku urzędników możemy powiedzieć, że jedzie 700 osób do urzędu miasta, czy tam 1000 osób, nie wiem ile dokładnie, do urzędu marszałkowskiego. I ci ludzie już to robią. Zresztą to nie jest żadną tajemnicą, że oni jeżdżą w ten sposób, że dzisiaj jadę ja i zabieram 4 osoby, jutro jedzie pan i też zabiera mnie plus dwie następne osoby. Natomiast jeśli każdy z nas jedzie w inne miejsce, będzie to trudne po prostu.
Nie pan, to nie o to chodzi. Ja policzyłem, że wystarczy, że 5% samochodów weźmie udział w projekcie. To ruch zmniejszy się na tyle radykalnie, że nie będzie trzeba szukać nowych parkingów pod ziemią czy nad ziemią, tylko będzie można na niektórych parkingach, miejscach parkingowych sadzić kwiaty. To jest tylko kwestia spróbujmy, bo to jest żaden koszt.
A nie myśli pan, że po prostu nie dorośliśmy jako mieszkańcy, jako Polacy jeszcze do takiej sytuacji, że o to moglibyśmy w ten sposób proekologicznie też myśleć, bo w tym momencie, kiedy właściwie każdego Polaka stać na samochód, co jeszcze kilkanaście lat temu było rzeczą nie do pomyślenia, że każdy jeździ samochodem. Zdarza się, że rodziny mają po cztery samochody w tej chwili i każdy chce tym swoim samochodem jeździć, wie pan. Po to sobie kupuje samochód, że ja nim teraz będę jeździł,
oczywiście,
a nie woził
przy sąsiadki. Ale te trendy się zmieniają, wie pan. Już nawet sam fakt, że wchodzimy w te programy rowerów miejskich, prawda? W Kopenhadze, gdyby nie było tych rowerów, to ruch by był taki jak w Warszawie i zakorkowane całe miasto. To widać, jak jest pada deszcz i wtedy jest rzeczywiście, natomiast oni cały czas jeżdżą, bardzo dużo ludzi jeździ na rowerach, zresztą mój syn tam pracuje, też używa roweru. I teraz gdybyśmy, te trendy się zmieniają. Jest pojęcie smart city, jest pojęcie sharing economy, czyli gospodarka współdzielenia, czy inteligentne miasto. I w tym kierunku idziemy. I kiedyś też nie było...
Wie pan, coraz bardziej świadomi się robimy, co do tego nie ma wątpliwości. To wystarczy popatrzeć na ulicę, że ludzie na pewno zdecydowanie więcej osób w tej chwili porusza się po mieście rowerami, zwłaszcza, że niejednokrotnie jest tak, co sam jestem w stanie zaobserwować jadąc codziennie samochodem, że mija mnie rowerzysta, ja go gdzieś minę kawałek dalej, ale on i tak będzie pierwszy de facto.
Oczywiście, tak.
De facto dojeżdża szybciej, ludzie sobie cenią też czas.
Gwan, to jest jeszcze tak, że w całym świecie, bo pan mówi, że nie dorośliśmy, cały świat zaczyna iść w tym kierunku, bo na przykład są pasy w niektórych miastach skrętów w prawo i tam tylko mogą jechać samochody, które mają powyżej 2 albo powyżej 3 osób, cała reszta jedzie normalnym. To są tak jakby te pasy dla autobusów i z tego korzystają samochody. Są na przykład w Kopenhadze miejsca do parkowania specjalne dla samochodów, które przyjeżdżają z większą ilością pasażerów niż jeden, prawda? I to można zrobić. I to, co ja proponuję, to projekt Odkorkować Miasto polega na tym, żeby właśnie wykorzystując to w innej formie, ilość ludzi, która przyjeżdża zamiast 1,3 na samochód 3,5 i w tym momencie...
Tylko jak przekonywać tych ludzi? Wie pan,
to jest kwestia akcji promocyjnej. Jeżeli media... Takie jak wy, Radio Zielona Góra, Radio Zachód, można oplakatować, można zrobić konkurs, że na przykład raz w miesiącu ktoś najbardziej aktywny, kto zabiera tych ludzi, wygra rower, prawda? No jest to motywujące, a dla miasta to jest żaden koszt, prawda? No bo to jest załóżmy 2000 zł. To jest kwestia, ja myślę, że jeżeli ci ludzie, którzy mówią, że się nie uda, ja proponuję, żeby oni włączyli się do akcji i potem powiedzieli, widzisz, mieliśmy rację. A być może to ja mam rację, bo to jest kwestia tak niedroga, że jedno miejsce parkingowe na parkingu...
Ona jest bezkosztowa.
No więc dokładnie, ona jest bezkosztowa. To jest kwestia zrobienia systemu za parę tysięcy złotych.
No, Ciekaw jestem, czy...
No więc ja liczę na współpracę Radia Index, żeby promować to.
Powiem panu, że rozmawiam na ten temat już niejednokrotnie z różnymi ludźmi, z tymi, którzy mniej lub bardziej sceptycznie do tego rodzaju pomysłów podchodzą, ale myślę, że to też dociera gdzieś do mieszkańców, tylko powiem panu, jak też ze znajomymi na ten temat rozmawiałem, to część uśmiechała się pod nosem po prostu i mówiła, daj spokój, mówię, ja mam jeszcze kogoś brać, mówię, a jak ja go nie lubię na przykład.
Tak? Ale to bierze sobie takiego, którego lubi. Wie pan, na początku to by wyglądało w ten sposób, szczególnie jeżeli chodzi o te dojazdy do pracy, prawda? Że ludzie się gdzie tam szukają, znajdują jakieś tam grupy, ale po miesiącu, dwóch ten system już by przestał być im potrzebny, bo oni już będą wiedzieli, że w tych samych konfiguracjach co trzeci dzień ktoś tam jedzie, co trzy razy mniej się płaci za parkingi, trzy razy mniej za benzynę i tak dalej. Więc jeżeli 5% osób weźmie udział w tym przedsięwzięciu i to radykalnie zmniejszy ruch w mieście, przynajmniej ja tak twierdzę, to spróbujmy i wtedy niech ktoś, kto mu uważa i uśmiecha się i mówi, że jest przeciw, niech powie, miałem rację. A może to ja będę miał rację. Ale przestańmy być, bo to jest niestety taki trochę polski charakter. Na pewno się nie uda.
No takie wieczne malkontentstwo.
Tak, właśnie, z smerfami marodami.
Ja myślę, że na początek zobaczymy, jak przyjmą się rowery miejskie w naszym mieście, bo to też będzie pewnego rodzaju sprawdzian, bo nie da się ukryć, że były takie miasta w Polsce, w których system się nie przejął. Nie wiem, być może był źle zorganizowany, być może zabrała się za to firma, która nie miała specjalnie wielu doświadczeń, natomiast tu mamy
infrastruktury.
To też oczywiście, no jeśli ktoś ma jeździć...
W Warszawie jest świetnie, ten z Warszawa zdecydowanie wygrała, zaraz druga była chyba Łódź, ale no w Warszawie, jak jest duże miasto, to też jest trochę łatwiej wygospodarować teren. Poza tym przez to, że Warszawa była zburzona, tam też wiele arterii się poszerzyło i tak dalej, i tak dalej.
No u nas ta tkanka, która jest, nazwijmy to, zabytkowa w samym sercu miasta, no ciężko byłoby tutaj cokolwiek przesunąć, tu się nie da i dlatego jest też problem ze ścieżkami w samym centrum, aczkolwiek tych ścieżek mamy już mnóstwo, kolejne powstają, kolejne umowy są podpisywane, niedawno magistrat podpisywał umowę i to bardzo dobrze, że ktoś pomyślał o tym, na sieć dróg dla rowerów, która będzie łatała tak zwane białe plamy na mapie miasta, bo mieliśmy kiedyś tak budowane ścieżki kompletnie bez pomysłu, chyba były pieniądze jakieś zewnętrzne, to po prostu były wydawane. I że no, dochodziła ścieżka dokądś, a dalej już jej nie było. Albo dochodziła i kończyła się schodami. To była moja ulubiona ścieżka, która kończyła się schodami przy sądzie w naszym
moją
mieście.
Moją ulubioną ścieżką jest ścieżka na skrzyżowaniu Lwowskiej.
Tam, gdzie są lampy,
gdzie są znaki
drogowe. To jest dokładnie w tym samym czasie budowane. Taka sama polbrukowa. Na szczęście teraz już takich się nie buduje. A przy okazji będzie się je, mam nadzieję, modernizować. Bo jak mieszkańcy się przyzwyczają do tych z masy bitumicznej ścieżek, to po tych, podejrzewam, brukowanych niekoniecznie będą chcieli jeździć. A rzeczywiście perspektywa jest piękna, bo jeśli możemy ścieżką rowerową przejechać, nie wiem, z Zatonia do Cigacic praktycznie za moment i to w 100% bezpieczną trasą, no to jest to rzeczywiście rzecz, o której jeszcze jakiś czas temu powiedzielibyśmy niemożliwe do wykonania. Jeśli chodzi o Zieloną Górę. No to na koniec jeszcze o jednej rzeczy porozmawiajmy. Dotyczy już stricte Koalicji Obywatelskiej. Ustaliliście już państwo jakiś zrąb programu?
Tak, pracujemy nad programem. Przede wszystkim chodziłoby o to, żeby miasto było jednym organizmem miejskim, bo po zlepieniu takim, które nie jest rzeczywiście fizycznym. To są dwa organizmy, natomiast jeden organizm administracyjny. Trzeba zrobić dokumenty, plan zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta i wtedy będziemy wiedzieli.
Myśli pan, że to będzie jeden z priorytetów, jeśli chodzi o założenie programowe?
Koniecznie. To jest podstawa. Myślę, że bardzo prawdopodobne, że studium ruchu drogowego też trzeba będzie zrobić, bo wiele się zmieniło od ostatniego razu.
Absolutnie.
To są takie rzeczy. Ja, ponieważ przez wiele, wiele lat w polskich ambasadach za granicą zajmowałem się ściąganiem inwestycji zagranicznych do Polski, chciałbym się na tym skoncentrować. Chcemy tutaj też stawiać mocne akcenty, bo przez wiele lat to było przespane. No nawet jeżeli chodzi o tą strefę w Kisieliny, pan zaraz powie, że ona już jest wykorzystana i trzeszczy w szwach, to jest prawda, natomiast przez wiele lat tam się nie działo nic i przez wiele
lat... Nie było infrastruktury drogowej, wie pan, zainwestowałby pan w polu gdzieś?
No wie pan, no, ale dwie firmy się znalazły, ale to tylko zielonogórskie, infrastruktura była taka sama. Ponieważ, tak powiem, mam te możliwości, jakby biegłość w nawiązywaniu tych kontaktów, czy jakby odnajdywaniu i czy po powrotu do tych kontaktów, które miałem, chcę się skoncentrować właśnie na inwestycjach, nie tylko zagranicznych, bo każdy inwestor jest dobry.
Czy teraz Polska, teoretycznie czy będzie łatwiej, bo Polska będzie jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną, mimo że formalnie specjalne strefy będą jeszcze funkcjonować tak, jak funkcjonują, ale cały kraj będzie objęty taką ulgą, więc no, teoretycznie zapala się jeszcze mocniejsze zielone światło dla inwestorów.
Tak, tak, ja mam nadzieję, że ci inwestorzy tutaj przyjdą. Potrzebny jest jakiś duży inwestor, to znaczy
jeden,
ale to chodzi o to, żeby stworzyć pewien mechanizm. Jeżeli jest jakiś duży inwestor, to on zatrudnia ludzi, ale nie tylko u siebie, tylko kreuje pewien mechanizm podwykonawców.
Firmy, tak.
One też zatrudniają i to wtedy niekoniecznie w Zielonej Górze, to jakby promieniuje na całe
to nawet widać, prawda? W skali mikro, ale widać w Kisielinie, gdzie lokowały się firmy z podobnych branż i za moment obok powstawały firmy, które zajmowały się teoretycznie czym innym, ale jednak ich interesy są w jakimś sensie sprzężone, powiązane, więc pewnie też w jakimś sensie kooperują. No dobrze.
Oczywiście. My byśmy chcieli jakby odejść od takiego schematu, że wiele inwestycji pojawiało się w Zielonej Górze w związku z tym, że w Nowej Soli odchodzili z kwitkiem, bo już nie było miejsca. My będziemy te inwestycje sami się starali, mamy odpowiednie kontakty, możliwości i na pewno tutaj się zmieni na lepsze.
Andrzej Żywi, Nowoczesna. Dziękuję
bardzo. Miłego weekendu wszystkim.